Kto ma Biblię na początku, więc otworzę na początku, przeczytam Psalm 37, z którego dzisiaj będzie kazanie. Nie przeczytam całego. Podejrzewam, że wielu z was zna go na pamięć, albo większości. Ale przeczytam do 11 wersetu. Dawidowy, nie gniewaj się na niegodziwych. Nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Bo ustną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Pomódlmy się. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że zgromadziłeś nas tutaj, abyśmy mogli słuchać Twojego słowa. Prosimy Cię o to, abyś Ty, Duchu Święty, dokonywał w nas swojego dzieła. Wyznajemy Ci, że Ty jesteś naszą jedyną mądrością i prosimy Cię właśnie o to, aby Twoje słowo było pochodnią, które rozświetla nasze niecne umysły. Prosimy Ciebie, Ojcze, o to przez Jezusa Chrystusa. Amen. Tak jak już wspomniałem, pewnie wielu z Was już zna ten psalm, zwraca się do niego wiele razy w różnych momentach swojego życia. No bo jak tu się nie gniewać, prawda? Jak tu się nie gniewać? Może zacznijmy od góry na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o geopolitykę, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wojnę. Przecież wielu z Was jest dotkniętych bezpośrednimi skutkami bezbożnych działań różnych ludzi, wojny, krzywdy. Wielu z Was jest dotkniętych też działaniami różnych decyzji związanych z rządami, z tymi, co robią. Niektórzy musieli wyjechać z kraju. Jest wiele rzeczy, z powodu których moglibyśmy się złościć, moglibyśmy popaść w ogromny gniew i chcieli wziąć sprawę w swoje ręce. Z powodu tego, że niegodziwym, bezbożnym się powodzi. No bo czasami widzimy nawet w naszym życiu, że niektórzy idą na skróty, nie? Niektórzy sobie coś dopiszą do CV i dostaną pracę, a niektórzy w odpowiedni sposób uczciwy przedstawią CV, tak? Niektórzy idą na skróty i oszukują. Jakże łatwo często odnieść sukces, kiedy idzie się na skróty i szybko, nie? Jakże to może boleć, że my, jako Boży lud, wezwani do tego, żeby trwać w Bogu, widzimy to i widzimy, że Bóg nic z tym nie robi. Że wręcz można powiedzieć, że Boże, czy Ty nie widzisz i nie grzmisz? Widzimy bezprawie związane z demoralizacją dzieci, widzimy różnego rodzaju agendy, które się pojawiają, ale też widzimy zwykłą, taką ludzką krzywdę w naszym życiu. W piątek byłem na pogrzebie mojej cioci, rozmawiałem z mężem, z jej siostrą. Byli pełni gniewu z powodu zaniedbań lekarzy. Jaki ogromny to jest, zobaczcie, potencjał do gniewu, do wręcz chęci rewanżu, zemsty, nienawiści i do goryczy. Do tego, żeby popaść w zgorzknienie i żeby zwątpić w Bożą sprawiedliwość. Dlatego też Boże Słowo zachęca nas do tego, żebyśmy jednak się nie gniewali, jakie są ku temu powody. I Psalm 37, napisany przez Dawida, napisany na starość, można powiedzieć. A przecież wiemy, że ten człowiek również doznawał wielu niesprawiedliwości, wielu krzywd z powodu tych, którzy powinni byliby mu wdzięczni. Napisał ten psalm, aby być naszym, można powiedzieć, wskazówką, kierunkiem. I czytamy o tym, że w 25 wersecie byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleb. Zestarzałem się, mam całe prawie życie za sobą i widzę, kto jest. I ja teraz mogę się podzielić z Wami, podzielić się Bożą perspektywą. A więc ten psalm zachęca nas do tego, żeby powstrzymać swój gniew. żeby nie popadać w zapalczywość, ale co w zamian? Dlaczego tak ma być? No i tutaj skupimy się na tym psalmie, powiemy sobie o 9 wersetach, bo tak naprawdę te 9 wersetów można powiedzieć jest rozpisaniem, może te 9 wersetów to jest ta główna agenda tego psalmu, pozostałe wersety są, można powiedzieć, wariacją na temat, dodawaniem różnych rzeczy, które jeszcze pogłębiają temat z tym związany. I no właśnie, i pamiętajmy też o tym, że ten psalm jest dosyć ciekawym psalmem napisanym przez Dawida, ale to jest psalm modlościowy. Tam nie ma nic o uwielbieniu Boga w sensie takim bezpośrednim. To nie jest pieśń właśnie, to nie jest pieśń chwały takiej, gdzie uwielbiamy Boga, ale to jest, można powiedzieć, werset po wersetu mądrość przeplatająca się i pouczająca nas, jak powinniśmy postępować. Napomnienie i ostrzeżenie dla nas. I echa wielu tych wersetów, które byście czytali, w ogóle zachęcam, żebyście cały ten psalm poznali. Echa tych wersetów na pewno będą wybrzmiewać, kiedy będziecie czytać przypowieści Salomona. Ten psalm jest też o tyle ciekawy sposób napisany, że jest napisane, że każda, powiedzmy, że zwrotka zaczyna się kolejną literą alfabetu hebrajskiego. Dawid naprawdę poświęcił sporo czasu i postarał się, żeby napisać ten psalm i żeby ułatwić co najmniej Żydom zapamiętywanie tego psalmu, tej mądrości, tak, od każdej litery. No my tego nie mamy tutaj, ale to nie znaczy, że nie powinniśmy pamiętać, nie zapamiętywać tego wersetu. A więc to jest napomnienie i ostrzeżenie dla nas, abyśmy nie popadali w gniew, żebyśmy się nie tworzyli, żebyśmy nie byli tymi, którzy postępują bezbożnie. I zanim przejdziemy do omówienia dokładnie wersetu za wersetem, już tutaj jest modne w tym kościele, żeby pokazywać slajdy, struktury, więc też się postarałem trochę i coś znalazłem, słuchajcie. Generalnie ten fragment od 1 do 9 wersetu to jest chiasm. I z łatwością zapamiętacie, że na samym początku i na samym końcu tego fragmentu w sumie 5 razy powtórzone jest: chłopie, kobito, nie gniewaj się, nie popadaj w gniew, wstrzymaj swoje konie, że tak powiem, nie popadaj w zapalczywość. I jest też, to można powiedzieć, taka kanapka, tak, że z jednej i z drugiej strony mamy pieczywo, tak, i jest też perspektywa, Boża perspektywa na bezbożnych i niegodziwych. Dalej mamy, co ciekawe, chiasm, który może wydawać się nie taki oczywisty, jeżeli chodzi o ten środek, czyli innymi słowy, z jednej strony jest mowa o tym, żebyśmy czegoś nie robili, a z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na ten środek kanapki, tam jest ogromna zachęta, 5 nakazów do tego, co mamy robić, jak mamy postępować, i pośrodku tego jest: rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Ciekawe też jest to, że jeżeli chodzi o B i C, zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju, dbaj o wierność, to jest nacisk na to, co jest, jaka jest Twoja rola, co Ty powinieneś robić, jaki jest Twój wkład w tej sytuacji. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o C plim, B plim, widzimy, że tutaj Bóg działa. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Zdaj się w niczym na Pana i złóż Nim na nadzieję, oczekuj Jego działania. A więc można powiedzieć, że ten fragment z jednej strony wzywa nas do tego, żebyśmy nie szli w bezbożny sposób, nie podążali, nie odpowiadali na tą nieprawość, która wydaje się, że triumfuje w naszym życiu właśnie gniewem, zapalczywością, a z drugiej strony to wypełnienie pokazuje, jak wiele jest rzeczy, które powinniśmy robić, i w szczególny sposób w pierwszej części jest nacisk na to, jaka jest nasza rola, co my powinniśmy zrobić, a w drugiej części spokojnie, Bóg też wypełni swoją rolę w tym. Więc zacznijmy, słuchajcie. Czy ja mogę używać okularów, czy nie? Może nie muszę. Dobrze. A więc pierwszy i drugi werset, słuchajcie, już wiele powiedziałem o tym, żeby się nie gniewać, żeby nie popadać w gniew. Czytamy też bardzo podobnym psalmem, jest psalm 73, pewnie czytaliście już wiele razy ten psalm, gdzie też jest mowa o zazdrości, o tym, dlaczego powodzi się bezbożnym i Boże, Ty nic z tym nie robisz. Tam jest napisane, że omal nie zwątpiłem, nie poślizgnęły się nogi moje, dopóki nie ujrzałem kresu tych ludzi. Tak. Co ciekawe, jest też powiedziane, że gdy przyszedłem do świątyni Pana, dotarło to w końcu do mnie, tak? Więc jesteśmy teraz w kościele i słuchamy, tak? Właśnie, jesteśmy wezwani, by porzucić gniew i zazdrość. Dlaczego? Pierwsza rzecz, słuchajcie. Dlatego, że bezbożni usną szybko jak trawa i zmiędną jak zielona murawa. Dokładniejsze tłumaczenie tam jest, że zostaną ścięci jak trawa, czy innymi słowy, będą jak siano, które, jak gdyby trawa, która usła, jest naprawdę w Filunie. Dzisiaj jechałem do, tutaj było widać już siano kosy, usuniętą trawę też, wiecie, to jest chwila. Tak Bóg patrzy na niegodziwców i na bezbożnych. To dlaczego masz się nie gniewać? I co powinno pomóc ci w tym, to właściwa perspektywa, długoterminowa perspektywa. Bóg daje nam, mówi, spójrzcie przez biblijny teleskop, przez Boży teleskop na to, jaki jest koniec tych ludzi. My dzisiaj, wydaje się tu i teraz, że możemy być zaniepokojeni tym, że bezbożni triumfują, że coś, że niesprawiedliwość się rozlewa, natomiast Bóg mówi, chwila. Spójrzcie na trawę i to jest chwila. Jest ścięta i jej nie ma, po prostu jest uschnięta. Ciekawe jest to, że nawet w tym 9 wersecie jest mowa o tym, że będą wytępieni. To jest ścięci, to wytępieni. No i słuchajcie, kiedy czytamy Boże Słowo, widzimy wiele historii, które mówią o tym, że z jednej, że na przykład Belszazar został zważony lekki, niczym właśnie ta siano, trawa. Nie? Jednego dnia był władcą potężnego imperium, na drugi dzień już go nie było. Przyjmijmy Bożą perspektywę na to, co się dzieje wokół nas. Nie dajmy się ponieść rozpaczy, beznadziei, ale myślmy w kategoriach właśnie Bożej sprawiedliwości, tego, że sprawiedliwość zatriumfuje, że my powinniśmy myśleć długoterminowo, że Bóg wypełni swój plan i zamiary. Ale idźmy dalej w kontekście właśnie tego, że z jednej strony jesteśmy wezwani, żeby czegoś nie robić. I zobaczcie, taki model też jest w Nowym Testamencie, że na przykład apostoł Paweł mówi, zewleczcie z siebie starego człowieka i przebleczcie się w nowego, przebleczcie się w Chrystusa. I to jest dokładnie tak samo. Nie gniewajcie się, ale co? I mamy ten środek, to wypełnienie tej kanapki, tak? No i zaczynamy od czego? Zaufaj Panu i czyń dobrze. Zaufaj Panu. W takich sytuacjach, kiedy widzisz, co się dzieje w twoim życiu albo w życiu naokoło, spójrz i przypomnij sobie, kim jest twój Bóg. On jest suwerennym Panem, który panuje nad całym tym światem, tym, który sprawuje swoje wyroki, tym, który kontroluje wszystko. Złóż nim nadzieję, zaufaj, że On jest tym, który dokona swojego dzieła. I co? I czyń dobrze. To, że ktoś czyni nieprawość, nie zwalnia cię od tego, żeby podążać za Bogiem, żeby być tym, który wiernie wypełnił Boże przykazania i czyni dobrze. Czyż nie jest to echo tego, co czytam w liście do Rzymian w 12 rozdziale, przeczytam ten fragment. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Zaufaj Panu, Bóg widzi, On odpłaci. Nie bierz spraw w swoje ręce, chyba że idziesz do sądu. Oczywiście są instytucje, które Bóg ustanowił, abyśmy się udawali do pewnych kwestiach, nie? Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Co masz robić w takiej sytuacji? Nic nie zmieniaj. Bądź tym, który służy Panu, służy ludziom, tym, ufając, że Bóg weźmie sprawę w swoje ręce. Czyli innymi słowy, ktoś postępuje niegodziwie, nie upoważnia nas do rewanżu. Nie jest to wytłumaczenie do tego, żeby komuś podstawić nogę, żeby się na kimś zemścić, ale to jest wezwanie do tego, by składać świadectwo, by nic nie zmieniać i zaufać Panu. Dalej, przechodzimy dalej, mówiąc, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. To jest ciekawy nakaz, słuchajcie, no bo jak widzimy bezbożność, widzimy niegodziwość, niektórzy mają pokusę, żeby co zrobić? Spakować się i znaleźć bezludną wyspę
i tam zamieszkać, tak. Wiecie, gdzie nie ma bezbożnych? W raju. W niebie nie ma bezbożnych, tak, tam nie ma. Generalnie rzecz biorąc, jak spojrzymy na życie Dawida, to ilekroć uciekał z kraju, to naprawdę się źle kończyło. Raz prawie zginął, musiał udawać obłąkanego. Drugi raz prawie cała jego rodzina, że tak powiem, przepadła. Ale Bóg w swojej łaskawości i miłosierdziu go prowadził, go ochraniał. Dawid wie, o czym pisze. Oczywiście, że to odnosi się też do kontekstu Izraela, do ziemi obiecanej. Kanaan nie zawsze był łatwym miejscem do mieszkania. Wielokroć sami Izraelici ściągali na siebie różnego rodzaju, można powiedzieć, przekleństwo czy susze. Łącznie z tym, że Moab, Noemi wyszła z Izraela do Moabu i wiemy, z czym to się skończyło i ruszyło. Nie ulegaj pokusie do tego, żeby uciekać, żeby iść na skróty, żeby co? Żeby pakować manatkę, albo się zamknąć i w ogóle nie funkcjonować w tym świecie. Ale zajmij się swoim poletkiem. Bądź wierny. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. To, do czego Bóg cię powołał, to, w czym cię umieścił, w jakich rolach cię powołał, nie zmieniaj tego, bądź w tym wierny. Oczywiście, że są różnego rodzaju sytuacje, w których wiadomo, trzeba się przeprowadzić, zmienić pewne rzeczy, albo ze względu na Kościół, czy na różne inne rzeczy, ale generalnie zasada jest taka, że nie uciekaj, nie szukaj gdzieś łatwych miejsc, które gdzieś tam po prostu są ulotnym ptakiem, lecz zaufaj Panu i bądź wierny w tym, co robisz na co dzień. Ta codzienna wierność jest odpowiedzią na bezbożność niewiernych, bezbożność niewierzących. Często nam to umyka, chcieliśmy jakichś spektakularnych rzeczy, ale to Bóg w taki sposób działa. Dość dziwnie, ale właśnie poprzez naszą wierność, poprzez nasze działanie, poprzez to, co robimy. A więc no, spójrz na Józefa. Oczywiście on za bardzo nie mógł uciekać, tak? Ale gdziekolwiek się znalazł, był wierny. Kiedy prześledzimy jego życie i na jego reakcję na braci, kiedy się pojawili, nie widzimy tam jakiejś buzującej nienawiści, chęci rewanżu i gniewu, ale to był właśnie taki człowiek, który gdziekolwiek był, czy w więzieniu, czy od Potyfara, cokolwiek go spotykała, niewdzięczność, fałszywe oskarżenia, czy najstraszniejsza rzecz, nienawiść braci, którzy chcieli go zabić, on tym wszystkim był wierny Bogu. Tam, gdzie był, tam, gdzie Bóg go powołał, służył tak, jak potrafił. To jest ogromne wyzwanie dla nas często, żebyśmy nie popadli właśnie. Ze względu na tą nieprawość, która ma naokoło miejsce, czy nawet nieprawość, która dotyka nas bezpośrednio, żebyśmy skupili się na rzeczach, które nie są właściwymi rzeczami. Czy innymi słowy, zobacz, co powierzył i ci Bóg i dochowuj w tym wierności. Nie poświęcaj zbyt wiele czasu, energii, emocji na rzeczy, na które nie masz wpływu. Nie? No, słuchajcie, możemy dyskutować całe dni o światowych spiskach, o geopolityce, o różnych tematach, które wywołują gniew. Zresztą to wszystko wręcz wchodzi przez okna do nas. Ilekroć pastorzy w stronę wręcz tym, którzy publikują stronę w internecie czy gdziekolwiek, celem ich jest wzbudzenie emocji, zazwyczaj negatywnych, zazwyczaj, żeby się złościć. Bądź w tym ostrożny i przede wszystkim skup się nad tą pozytywną agendą, na tym, co Bóg ci powierzył tu i teraz. Niech to dominuje w twoim życiu. Tak? No i przechodzimy do sedna. Rozkoszuj się Panem, a da ci czego życzyć sobie serce twoje. Oczywiście, słuchajcie, czy można powiedzieć, że czy można ufać Panu bez rozkoszowania się nim? Co to znaczy rozkoszowanie się nim? No oczywiście, że znajdowanie radości i satysfakcji w poznawaniu Pana. To jest bardzo, można powiedzieć, osobiste, bardzo relacyjne, tak? Rozkoszowanie się Panem, no bo rozkoszujesz się czymś, co znasz, co poznałeś, co testujesz, co ci się podoba, co sprawia radość, satysfakcję, tak? No właśnie, a tutaj jest wezwanie do tego, żeby się tego uczyć, żeby to robić, żeby, można powiedzieć, praktykować na co dzień. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że jakiś posiłek czy jakaś książka są dla nas radością, rozkoszą, dopóki nie zjemy, nie przeczytamy, nie przetestujemy. I to jest rzecz gustu. To jest sprawa, można powiedzieć, tego, że ktoś ma taki smak, ktoś inny, ktoś lubi ich niszczyznę, ktoś inny lubi może żeberka, barbecue, cokolwiek. Przyrównuję może do takich bardzo codziennych rzeczy, ale one zazwyczaj przemawiają do nas, wydaje się, najlepiej. W przypadku Boga, słuchajcie, my wszyscy mamy się rozkoszować. No i pytanie jest, czy rozkoszujesz się? Czy On jest tym, twoją największą rozkoszą? Dawid mówił, że miałem Pana zawsze przed oczyma swymi. Gdzie są twoje oczy zwrócone? W takich właśnie sytuacjach, gdzie wydaje się, że cały świat runął, że gdyby ten porządek, który jest naokoło, w ogóle wszystko się sypie. Czy rozkoszujesz się Panem? Czy On jest twoją chwałą? Czy On jest twoją radością? Jak możemy rozkoszować się Bogiem? Oczywiście rozmyślając o Nim. Rozważając Jego stworzenie, to, co uczynił w historii, co czytamy na kartach Bożego Słowa, czytając dobrą literaturę, modlitwa, poznawanie Jego, rozmyślania. No to jest naturalne, słuchajcie, jeżeli mówimy o rozkoszowaniu się Panem. Tak? Społeczność Jego ludu. Czytamy Psalm 122, początek. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Społeczność z Bożym ludem, czy jest rozkoszą Twoją. To też jest element właśnie tego, żeby rozkoszować się Panem. Czytamy nawet w Księdze Izajasza w 58 rozdziale. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz Go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw, nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem. A ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy o tym, jak Pan jest wielki i wspaniały? Zazwyczaj jest polityka, zazwyczaj jest historia, zazwyczaj jest, wiecie, wydarzenia, otwarcie olimpiady czy cokolwiek. Chodzi o ukierunkowanie też swoich myśli, słuchajcie. To Bóg jest naszą ostoją. To On jest naszą rozkoszą i w naszym codziennym życiu to praktykowanie rozkoszowania się Panem powinno być obecne. Jesteśmy bardzo liturgicznym Kościołem, tak? I wiemy, że ten świat jest liturgiczny, bo Bóg go takim stworzył. Rozkoszowanie wydaje się być takim czymś spontanicznym, czymś, co musi napłynąć coś do mnie, jakieś po prostu emocje i wtedy może to się wydarzy. Ale tutaj jest mowa o tym, że to powinno być częścią twojej liturgii, twojego porządku codziennego, tak? To jest odpowiedź na to, by się nie gniewać, ale żeby wypełnić swoje myśli, swoje umysły, by strzec swoich serc i swoich umysłów właśnie chwałą Pana. Czyli rozkoszowanie się Panem to aktywne i świadome poszukiwanie Jego obecności, radości i pokoju. On jest tym, który dokonuje swojego dzieła, tak? Tak jak mówiłem, Dawid mówił, miałem Pana zawsze przed oczyma swoimi. To jest serce, no i teraz pojawia się ta druga część, można powiedzieć, po tym, można powiedzieć, głównym. Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce. W ogóle ten werset czwarty, rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje. Gdybyśmy chwilę pomyśleli, to pewnie wam by się pojawiło w głowie. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane, tak? Co jest na pierwszym miejscu. No i tutaj mamy dosyć ciekawie, słuchajcie, bo C i C prim wydaje się, że trochę jest inne, ale tak naprawdę tutaj mamy mieszkać w kraju, a tutaj mamy drogę. Czyli z jednej strony jesteśmy tymi, którzy są wezwani, żeby zająć się swoim poletkiem, tym, co robimy, tym, co Bóg nam powierzył, a z drugiej strony wiemy, że nasze życie jest pielgrzymką, że nasze życie jest codziennym pielgrzymowaniem, jest drogą i my powinniśmy tą drogę powierzyć Bogu. To wszystkim, co robimy. Czy jesteś młody, czy masz 8 lat, czy masz 30, czy już dalej nie idę w górę, powierz Panu swoją drogę. Oprzyj się na Jego mądrości, oprzyj się na Jego dobroci, na Jego łaskowości i zaufaj, że On ma plan względem twojego życia. Nawet jeżeli naokoło wszystko szaleje, dzisiaj czytaliśmy właśnie o ten fragment z Ewangelii. On jest tym, który ma plan dla twojego życia. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Teraz już jest trochę inaczej. Zobaczcie, tam mamy, my mamy czynić dobrze, my mamy dbać o wierność, mieszkać, a tutaj z kolei, z drugiej strony widzimy, że Bóg też jest tym wszystkim aktywny. Że On jest tym, który uczyni wszystko dobrze. A więc pośród tych wszystkich wyzwań, które na co dzień są w naszym życiu, Dawid wzywa nas, abyśmy powierzyli swoją drogę Panu. Pamiętacie Dawid, który przeżył tak wiele, który miał naprawdę w wielu miejscach pod górkę? On mówi o tym, żeby powierzyć Panu swoją drogę, bo On jest dobry. I czytamy w wielu innych fragmentach, słuchajcie, tutaj wypisałem kilka fragmentów. Psalm Przypowieści 16, rozdział 3, werset. Powierz Panu swoją sprawę, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Psalm 55. Zrzuć na Pana brzemię swoje, a On Cię potrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. List Piotra też czytamy. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby Was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. A więc porzuć gniew, złość i zazdrość. Patrz z właściwej perspektywy na to, co się dzieje. Pamiętaj o tym, że może bezbożni wydają się, że triumfują, ale to jest tylko chwila. Oni są jak trawa. Oni są jak trawa. Zaufaj Panu, czyń dobrze, bądź wierny w tym powołaniu, do którego Bóg Cię powołał, niczym Dawid czy Józef. Rozkoszuj się Panem, zwróć swój wzrok na Niego. Nie daj się okraść dziedzictwa, nie gardź Nim. Powierz Mu swoją drogę, zrzuć na Niego swoje brzemię. No i ostatni element. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż Nim nadzieję. Z jednej strony zobaczcie, dosłownie, to jest ważne, muszę to zwrócić na to uwagę, że dosłownie jest tam napisane, zdaje się i w innych tłumaczeniach tak jest, zdaj się w milczeniu na Pana i oczekuj Go. Oczekuj na Niego. Oczekuj na Niego. Czyli można powiedzieć, ta pozytywna sekwencja, gdzie jest wezwanie do tego, żebyśmy mieli właściwą postawę, mówi o tym, żeby zaufać Panu, czyli mówimy o wierze, i wiara zazwyczaj kończy się czym? Milczeniem i czekaniem. Milczeniem i czekaniem. Powinniśmy milczeć przed Bogiem. Wiecie, zazwyczaj jest tak, że w takich sytuacjach, które spotkają nas w życiu, jesteśmy tymi, którzy nie milczą, tak? Jesteśmy tymi, którzy bardzo chętnie są gotowi do tego, żeby od razu skomentować, żeby się oburzyć, żeby już mieć jakąś agendę, żeby wziąć sprawę w swoje ręce. A tu jest zachęta do tego, żeby zdać się w milczeniu na Pana. To słowo milczenie można znaleźć w innych fragmentach i oczywiście pamiętacie ten fragment, przeczytam Psalm 131. Doprawdy uciszyłem i uspokoiłem swoją duszę jak dziecko odstawione od piersi swej matki. Moja dusza jest jak dziecko odstawione właśnie od piersi swej matki. Czyli uspokoiłem, uciszyłem swoją duszę, przyszedłem do Pana. Jestem jak dziecko odstawione od piersi matki. Mały bobas, który jest spokojny na rękach Pana. Dlaczego mamy milczeć? Co oznacza milczenie, słuchajcie? No właśnie, jeżeli jesteśmy zbyt zajęci narzekaniem i komentowaniem, nie będziemy w stanie usłyszeć, co Bóg mówi, ani rozważyć Jego słowa i przyjąć właściwą perspektywę wobec tego, co się dzieje. Nie? Psalm 73 pokazuje, że właśnie 73 psalm, to jest ciekawy fragment, że zastanawia się psalmista nad tym, co się dzieje, dlaczego bezbożny funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, co się dzieje. Czytamy o tym, że omal nie pośliznęły się jego kroki. I gdzie on znalazł odpowiedź? Oczywiście tego nie znajdziemy w tym tłumaczeniu. W 17 wersacie tutaj jest napisane, dopóki mnie dotarł, chciałem to wtedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało. Dopóki nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. W dosłownym tłumaczeniu tam jest napisane, słuchajcie, dopóki nie przyszedłem do świątyni Pana. Czyli często w kontekście właśnie gniewu może oznacza milczenie i przyjść, pokłonienie się przed Panem. I może nawet w kościele znajdziesz odpowiedź, tak? Postawa takiej cichości kojarzy mi się z Józefem. Mało mówimy o Józefie, nie o tym Józefie z Egiptu, tylko o Józefie, mężu Marii. No bo pomyślcie o tym. Ma narzeczoną i dowiaduje się, że co? Że jest w ciąży. Jak mógłby postąpić? Oczywiście mógłby przyczynić się do ukamienia, wpaść w gniew. No bo zazwyczaj faceci reagują tak, jak reagują, jeżeli coś coś z ich poletka jest naruszone, że tak powiem kolekwialnie, wpaść w gniew i przyczynić się do ukamieniowania. Ukamieniowania Marii z powodu cudzołóstwa, tak? I widzimy, że Józef tego nie robi. Józef nie unosi się gniewem w tej sytuacji, ale co robi? Czytamy to Ewangelia Mateusza 1,19, tak. A Józef, mąż jej, będąc sprawy i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją puścić i gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł. Zobaczcie, on nad tym rozmyślał, rozważał. Co to znaczy? To słowo, niektórzy komentatorzy twierdzą, rozmyślał, jest nacechowane trochę większą ilością emocji niż w tym tłumaczeniu rozmyślał. On nie wiedział, co się dzieje, ale nie brał sprawy w swoje ręce dosyć szybko, tylko był tym, który rozmyślał i rozważał całą tę sytuację. Bądźmy tymi, którzy czasami zamilkną i zastanówmy się, co Bóg chce nam powiedzieć. Nie? No właśnie, zamiast musimy zdać się na Niego, by On działał i czytamy też w drugiej Księdze Mojżeszowej, 14 rozdział, 14 werset, kiedy lud jest zburzony, Faraon ściga ich i za chwilę ich dogoni i Bóg wtedy mówi, że będzie interweniował i Mojżesz mówi do ludu, który jest zburzony, zaniepokojony, przestraszony w ogóle, mówi, po co żeś nas to wyciągnął? Mojżesz mówi, Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie. Wy zaś milczcie. Nie? Jakże często nasza reakcja jest zupełnie inna, słuchajcie, w wielu różnych sytuacjach. I nie chodzi o to, żeby nie mieć zdania na pewne rzeczy, ale że zanim je wypowiesz, rozważ, co się dzieje w twoim życiu, czemu Boże mi to robisz. Przecież widzimy Dawida, który z jednej strony ma milczenie, a z drugiej strony jego psalmy nacechowane są ogromnymi emocjami, dyskusją, depresją nieraz. Takimi wątpliwościami związanymi z tym, co się dzieje. Ale to milczenie oznacza, że przychodzę do Boga i wylewam to przed nim. Słucham. Czyli posłuchaj, co Bóg ma do powiedzenia. Nie bądź pierwszy do komentowania i oburzania się. Ale zadaj sobie pytanie, dlaczego to się dzieje. Nie bądźmy tacy, którzy od razu, jak coś się dzieje, to co robimy? W 10 najlepszych komentarzach sprawdzamy w internecie, słuchamy jakiegoś bloga i my już mamy zdanie na ten temat. Tak? Już mamy zdanie na ten temat. Dobrze, idźmy dalej, bo czas goni. Zdaj się w milczeniu na Pana i tu jest złóż mi nadziei i oczekuj na Niego. Czyli znowuż mamy oczekuj na Niego, czyli mamy tutaj wskazanie na to, że to Bóg jest tym, który przyjdzie i który zadziała. W dzisiejszym świecie, słuchajcie, czekanie nie jest naszą najlepszą cechą, tak? Otwieramy internet, gdzie wszystko mamy, kupujemy w 2 sekundy pewne rzeczy. Generalnie jesteśmy bardzo niecierpliwi. Nauczeni są, jesteśmy poprzez różnego rodzaju zachowania, które mają miejsce też naokoło, na zewnątrz. Ale wiara wiąże się z czekaniem, słuchajcie. Wiara wiąże się z cierpliwym czekaniem na to, że Bóg odpowie. No i spójrzmy na bohaterów wiary, słuchajcie. Spójrzmy na Józefa, ile on tam nadbył w tym więzieniu i w tym Egipcie, zanim Bóg go wyszedł od momentu sprzedania przez braci. 13 lat bodajże, tak? Dawid, od namaszczenia do uzyskania króla, ile? 18 lat? Abraham, ile musiał czekać na spełnienie się obietnicy? I tak wszystkiego właściwie nie ujrzał, co Bóg obiecał, nie? Kaleb, nie ze swojej winy, słuchajcie, ale musiał 40 lat czekać, aż wejdzie i pogromi tych olbrzymów, których widział. Nie z jego winy przecież to było. Czy my mamy tą postawę właśnie czekania? Czy nie? Słuchajcie, chętnie korzystamy z Bożej cierpliwości. I cieszymy się, że Bóg jest cierpliwy względem nas. Ale jeżeli Bóg jest cierpliwy względem innych, to wiecie, to już może nie do końca, nie? Nie jest tak, jak Jezus powiedział, że nie wiecie, jakiego ducha macie. Że często naprawdę jesteśmy zbyt gwałtowni, zbyt zapalczywi. Od razu po prostu jesteśmy w stanie komuś przyłożyć, czy dosłownie, może nie, ale wiecie. Dlatego zdajmy się w milczeniu na Pana i czekajmy, aż On odpowie na nasze skargi, a w międzyczasie róbmy swoje. Co znaczy, czyńmy dobro, bądźmy wierni. I co? I nie dajmy się zwieść właśnie tym emocjom. Czyli na końcu znowuż wracamy do tego, co było na początku. Zobaczcie, 5 razy. Nie gniewaj się, nie zazdrość, nie gniewaj się, zaprzestań gniewu, nie gniewaj się, zaniechaj zapalczywości. Ale nie tak po prostu, żeby tego nie robić, ale jest ku temu powód. Dlatego, że nic się nie zmieniło. Bóg panuje nad tym światem. On doprowadzi bezbożnych do upadku, a my odziedziczymy ziemię. Czyli po raz kolejny Dawid wzywa nas do zaniechania gniewu i zapalczywości. Nie chodzi tylko o zaniechanie tego gniewu, ale także o zastąpienie oburzenia, zazdrości i złości właściwą postawą skierowaną na Pana oraz szukaniem Jego sprawiedliwości i zaprowadzaniem sprawiedliwości. Widzicie, trwanie w gniewie i złości prowadzi do złego. Mowa jest tutaj o grzesznym gniewie, który szuka zemsty i niesprawiedliwości. Zaprzestań gniewu dosłownie znaczy uciekaj od gniewu, niczym Józef, który uciekał od żony Potyfara. To oznacza też, że musimy pilnować swoich serc i myśli, nie pozwalając doprowadzić do takich emocji. Nie dajmy się podżegać do gniewu i złości. Jeżeli coś powoduje, że oglądasz, rozmawiasz i po prostu zawsze potem masz ochotę komuś przyłożyć, może po prostu zaprzestań. Skup się na innych rzeczach. No bo z drugiej strony możemy słuchać o różnych rzeczach, które gdzieś tam są naokoło świata. Jaki masz wpływ na to? Wpływ ma realny na to, co na co dzień masz robić, nie? I zobaczcie, psalmista w psalmie 73 też to zauważył, bo mówi: gdy gorycz miałem w sercu, a w nerkach czułem kucie, byłem głupi i nic nie rozumiałem, byłem przed Tobą jak zwierzę. Gdy gorycz miałem w sercu, jakże łatwo popaść w zgorzknienie, słuchajcie, jeżeli pielęgnuje się tam gniew, zapalczywość. No i spójrzcie na Józefa. Gdyby tak było i gdyby ujrzał, gdyby pielęgnował tą zapalczywość i gniew, i w pierwszym momencie, gdyby ujrzał swoich braci, co by zrobił? On mógł zrobić z nimi wszystko, słuchajcie. Ale ten człowiek był w zupełnie innym miejscu. Zupełnie na coś innego, zupełnie skierowany. I to, o czym dzisiaj mówimy, to była jego postawa. Spójrzcie na Dawida. No 2 razy miał cała w ręku. On mógł też zrobić z nim cokolwiek chciał. Ale on tego nie zrobił. Nie? Jak wielka jest, o tym nie powiedziałem w kontekście milczenia, ale powiem teraz, jak wielka jest różnica między Marią a żoną Hioba. Zobaczcie. Maria patrzy na zmasakrowanego syna na krzyżu. I tam nie ma zejść z krzyża. Tam nie ma żadnej takiej reakcji. Jest oczekiwanie na Pana. Spójrzcie na żonę Hioba. Złożycz nie umrze po prostu. Właśnie za to, co Cię spotkało. Nie? Bądźmy tymi, którzy rozkoszują się Panem, którzy znajdą właściwą perspektywę. Patrzą właśnie z tej Bożej perspektywy, że to, co spotyka, ta bezbożność, ci ludzie, to jest chwilowe. Daj Bóg, żeby się nawrócili. A jeśli nie, to Bóg mówi, że wytępi bezbożnych, a sprawiedliwi posiądą ziemię. I czyż nie jest to na koniec odwołanie właśnie do tego, co Jezus mówi w błogosławieństwach? Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Właściwie w 11 wersecie, to jest dosłownie, Jezus to cytuje, w 11 wersecie tego psalmu czytamy: lecz pokornie odziedziczą ziemię. Dokładnie. Na czym polega ta cichość? Właśnie ta cichość polega na tym, że wyrzekam się tego gniewu, który jest niesprawiedliwy, i zwracam się do Pana i robię to, co do mnie należy, a Bóg uczyni. I to jest ta ufność, że Bóg zrealizuje swój plan. I właściwie tylko tak naprawdę o to chodzi. Nie, żeby nasze plany były zrealizowane, ale że Bóg z pokolenia w pokolenie zrealizuje swój plan. Pomódlmy się. Boże nasz Ojcze, przychodzimy przed Twój tron, wyznając Ci, że jesteśmy pełni właśnie gniewu, że jesteśmy oburzeni nieprawością, nie do końca wszystko rozumiemy, ale zwracamy się do Ciebie, Panie, właśnie. Przedkładając to wszystko przed Twój tron, wiedząc, że Ty w sposobnym czasie dokonasz swojego dzieła. Proszę Ci, Panie, naucz nas podążać właśnie za przykładem Twojego Syna, który był cichego i łagodnego ducha. Proszę Cię, dopomóż nam, Boże, pośród różnych wyzwań, pośród różnych prowokacji, pośród różnych sytuacji, być jak Józef, być jak Dawid, dopomóż nam, Panie, być tymi, którzy krzewią Twoje Królestwo właśnie z tą ufnością, że Ty użyjesz tego na swoją chwałę. Prosimy Ciebie, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
Dziękuję, Roman. Proszę, powstańcie. Zaśpiewamy i zbierzemy dziesięciny i inne ofiary.